Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Ukraina walczy z Rosją, nasz kraj pomaga Ukraińcom jak tylko może. Tymczasem w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata mająca na celu zablokowanie Polsce pieniędzy. Jest środa, 8 czerwca. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Już za chwilę o nastawieniu państw zachodnich do Polski i szerzej wobec Europy Środkowo-Wschodniej porozmawiam z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Następnie zapraszam na rozmowę redaktor Aleksandry Fedorskiej z Manu Hoje z inicjatywy obywatelskiej Greenheide na temat tamtejszej fabryki Tesli. A teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Już teraz naszym gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest dr Piotr Andrzejewski, analityk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Ukraina walczy o przetrwanie. Polska jest w czołówce państw pomagających Ukraińcom na różnych poziomach, powiedzmy sobie szczerze, tym dyplomatycznym, wojskowym, humanitarnym. To w Polsce schronienie znalazły miliony Ukraińców. Tymczasem Parlament Europejski debatuje o blokadzie pieniędzy z KPO dla Polski po tym, jak Komisja Europejska zatwierdziła nasz pakiet. Panie doktorze, czy można powiedzieć, że Europa jest w jakiś sposób do Polski uprzedzona?
Bym nie szedł aż tak daleko, ponieważ są w Parlamencie Europejskim politycy sprzyjający Polsce i są politycy, którzy nie sprzyjają Polsce, a są też tacy, którzy na sytuacji z Polską próbują robić swoją karierę.
Natomiast ja odnoszę tylko takie wrażenie, że tych głosów przeciwko Polsce jest po prostu więcej. I to też widać w głosowaniach, prawda, przeciwko Polsce. No, z reguły wygrywa ta opcja, która jest za tym, aby obcinać Polsce fundusze, czy też blokować Polsce fundusze, czy w jakikolwiek inny sposób stawiać Polskę do pionu, powiedzmy sobie szczerze. Ten pion jest oczywiście zdefiniowany przez polityków unijnych.
Znaczy to się zgadza, to wynika z takiej prostej arytmetyki parlamentarnej i jeszcze z innej rzeczy, o której za chwilę powiem. To jest taki, że w Polsce rządzi rząd, który można byłoby zaklasyfikować jako narodowo-konserwatywny, konserwatywno-narodowy, czy jakby kto to chciał ująć, a większość europosłów ma zdecydowanie tendencje albo lewicowe, albo liberalne, a chadecy w jakiejś części też stoją w opozycji do polskiego rządu i stąd się biorą takie, a nie inne głosowania. Natomiast skąd się biorą jakby te najbardziej takie głośne nawoływania, i zwłaszcza jeżeli spojrzymy na obecną sytuację, jednym z głównych inicjatorów obecnego, jakiejś ciekawej sytuacji, z wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej, padła taka propozycja, powodem tego ma być zatwierdzenie właśnie polskiego KPO, Krajowego Funduszu Odbudowy, czy tam planu odbudowy. To jest pewne kuriozum. I kto stoi za tym pomysłem wotum nieufności dla Komisji Europejskiej? No jest to polityk z Beneluxu Guy Verhofstadt, czy Verhofstadt, w zależności by to wymawiać. I tutaj chciałbym się z Państwem podzielić pewną anegdotą, ponieważ równo 10 lat temu, w czerwcu 2012 roku, miałem przyjemność poznać osobiście pana Verhofstadta.
O proszę, jak wrażenia w takim razie?
W Parlamencie Europejskim na dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym. Aha. Właśnie w Brukseli. I wtedy ów polityk był bardzo wokalnym, bardzo głośnym stronnikiem i promotorem takiej idei, żeby rozwijać w Europie odnawialne źródła energii i gaz. Gas and renewables to było jego główne hasło. Na to oczywiście musiałem się odezwać, mówiąc, że gaz nie jest do końca bezpiecznym. Już 10 lat temu, tak? To było polski punkt widzenia, nie zmieniał się od lat i to było nie tylko moje stanowisko, ale też innych Polaków czy osób z Europy Środkowo-Wschodniej, z innych państw naszego regionu, które podkreślały właśnie, że gaz wcale nie jest tym dobrym i bezpiecznym źródłem energii. No oczywiście wtedy Verhofstadt jasno twierdził, że przecież nie ma żadnego problemu, a teraz jest jedną z tych osób, które mam wrażenie próbuje się tak legendować na wojnie w Ukrainie, tak jest jednym z najbardziej takich szczekaczy, tak głośny, który mówi, że chciałby jak najwięcej osób wpisywać na listę sankcji, jak największe sankcje przeciwko Rosji przyjmować. I podobną on taktykę stosuje w stosunku do Polski, tak? Również stara się być jak najbardziej głośny, najbardziej widoczny. W jego mniemaniu on walczy o wartości. Szkoda
No
tylko, że on
dobrze,
tych
tylko.
wartości, szkoda, że tych wartości nie widział tą dekadę temu, tak? Kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym.
No właśnie, szkoda, że nie widział tych wartości wówczas, ale no powiedzmy sobie szczerze, że akurat jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii i bazowanie na gazie jako stabilizatorze energetycznym przy odnawialnych źródłach energii, czyli gazie, no powiedzmy wprost sprowadzanym z Rosji, to jest bardzo prorosyjski postulat, a ja pamiętam, jak Guy Verhofstadt zżymał się całkiem niedawno, kiedy inicjatywę w sprawie Ukrainy przejęli Amerykanie i wtedy on mówił akurat o tym, że to Unia Europejska powinna bardziej przejąć inicjatywę w tym temacie. Nie podobało mu się, że Amerykanie przejmują tę inicjatywę. To było też w pewien sposób realizowanie polityki Kremla, wbijania takiego klina pomiędzy Unią Europejską a Stany Zjednoczone. Teraz z kolei stoi za kolejnym atakiem na Polskę. No i teraz tak, czy nie wie, jak konflikty wewnętrzne wpływają na Sojusz Europejski w obliczu wojny, czy robi to z pana zdaniem z premedytacją, bo tu jest zbyt dużo takich elementów, które układają się w taką całość, jakby Guy Verhofstadt no po prostu realizował te strategiczne zamiary Kremla. Nie wiem, świadomie albo nieświadomie, ale tak to wygląda.
Nie wiem, przecież do tak ostrych słów bym się powiedział. Na pewno jego postawa jest... Jak on prezentuje taki mocny idealizm na zewnątrz, ale jego postawa jest egoistyczna, tak? To jest taki typowy eurokrata, on już jest tam od lat, tak? Od ponad dekady przecież, tak? Funkcjonuje.
No to może
tylko
coś
i
jest
wyłącznie,
na rzeczy,
tylko i wyłącznie w Brukseli, tylko i wyłącznie w Brukseli. No i tam próbuje być jednym z czołowych polityków i przez to się zachowuje tak, a nie inaczej, więc jest to bardziej obrachowane na jego własne punkty polityczne, a nie na sytuację z zewnątrz. Tak
Czyli
to
bardziej płynie z prądem po prostu, tak? To, co jest popularne
tak,
w danym
dokładnie.
Momencie.
Jeżeli wiatr zawieje zbyt mocno z amerykańskiej strony, to nagle okaże się, że nie ma problemu z wpływem Amerykanów w Europie. Jestem przekonany, że zmieni swoje zdanie.
Czyli nie podejrzewa go pan o jakieś kontakty specjalne, bo ma też sporo zdjęć z Władimirem Putinem. Internauci mu je wypominają przy różnego rodzaju dyskusjach, ale jak rozumiem,
tak,
bardziej
właśnie,
stawia pan tą
tym
tezę,
bardziej
że...
dlatego. Tym bardziej mocniej próbuje się legendować teraz jako zagorzały i głośny krytyk Rosji. To jest właśnie taki typ polityka.
Ja przytoczę słowa przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej w niemieckim Bundestagu, słowa Antona Hofreitera, który przyznaje w wywiadzie dla Die Welt niedawno, że Niemcy muszą uporać się ze swoim kolonialnym spojrzeniem na Europę Wschodnią. Panie doktorze, Europa to miała być wspólnota równych państw, a nie dyktat jednej wobec Polski, powiedzmy, Polski i Węgier. No, moje pytanie brzmi, może cała Europa powinna pomyśleć o uporaniu się z takim neokolonializmem, z takim podejściem, że Polskę, Węgry, Czechy czy inne kraje Europy Środkowej można dyscyplinować i to dyscyplinować za pomocą finansów po prostu.
To bardzo cieszę się, że tutaj padło takie porównanie do kolonializmu.
I no to nie moje, to
tak,
Antona
tak,
Hofreitera.
Tak, chciałbym też przywołał wypowiedź, mam nadzieję, że dobrze to wymówię, Tomasa Hendrika Ivesa, byłego prezydenta Estonii, który już po wybuchu wojny na Ukrainie i tych różnic pomiędzy krajami Europy Zachodniej, Europy Środkowej i Wschodniej, powiedział jasno, że rasizm wobec mieszkańców Europy Wschodniej jest politycznie poprawny i należy z tym skończyć. Mhm. Istnieją pewne takie schematy, które wytworzyły się jeszcze w XVIII wieku, to są tak zwane stereotypy długiego trwania, które jako żywo mają charakter imperialny czy też kolonialny, tylko że wobec białej ludności Europy Środkowo-Wschodniej nie można stosować takich, znaczy wydaje się, że nie można być rasistą w stosunku do mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.
No nie można ze względu
co
na
jest
to...
Oczywiście, to jest oczywiście bzdurą, czego doświadczył chyba każdy, kto kiedykolwiek wyjechał dłużej na zachód i próbował tam pomieszkać, jest to jak najbardziej realne.
To znaczy, panie doktorze, tak czysto z semantycznego punktu widzenia, czysto z takiego lingwistycznego punktu widzenia nie może być rasistą, nie może być to rasizmem ze względu na to, że jesteśmy tej samej rasy, bo jesteśmy rasy białej, więc raczej ta niechęć jest oparta na jakiejś ksenofobii narodowej.
Tak, a chodzi o to, że schemat jest ten sam i on
schemat,
jest
tak.
bardzo, bardzo podobny do podejścia byłych metropolii kolonialnych do swoich kolonii. Tutaj w szczególności, jeżeli mówimy o relacjach Polski z krajami zachodnimi, jest to widoczne w relacji Polski i Niemiec, ponieważ Niemcy od XVIII i XIX wieku, oni konstruowali sobie taki projekt kolonialny tutaj właśnie na wschodzie. Nie zdążyli się załapać już w większości przypadków na Afrykę czy na Amerykę Południową, więc jakby przetworzyli to, co Amerykanie robili ze swoim frontiers, tą swoją przesuwającą się granicą cywilizacji coraz bardziej w ich przypadku na zachód, tak, ten cywilizowany dziki zachód, a Niemcy chcieli w ten sam sposób, tą swoją mieszczańską, kupiecką siłą cywilizować w ich mniemaniu dziki wschód. Oczywiście kosztem suwerenności państw i ludów, które zamieszkiwały te i zamieszkują te tereny. No i te schematy do dzisiaj są widoczne. Ja też analizuję prasę niemiecką od 1989 roku i te stereotypy długiego trwania, takie kolonialne stereotypy długiego trwania są do dziś widoczne. To dziś widoczne w niemieckim dyskursie publicznym. Dlatego bardzo dobrze, że takie głosy się pojawiają, no bo to jest pewnego rodzaju otrzeźwienie. Jeżeli możemy nazwać już, że problem istnieje, to jest pierwszy krok do tego, żeby ten problem zwalczyć. No bo wcześniej to nie było uświadomione, być może w jakichś kilku publikacjach naukowych, ale to nie był element szerokiego takiego dyskursu publicznego, nie wyszedł z tej akademickiej wieży. I teraz to jest pewna nowość i szansa, to jest szansa, trzeba to tak nazwać, to jest szansa dla Polski i krajów naszego regionu, żeby zacząć wymuszać, tworzyć presję na państwach Europy Zachodniej, żeby wyzbyły się wreszcie tego paternalistycznego tronu, który ma po prostu swoje źródła w imperialnej polityce, imperialnym myśleniu, takich imperialnych mapach, tak, polityki koncertu mocarstw, który jest przeżytkiem, jest przeżytkiem i jak bardzo jest przeżytkiem widać dokładnie podczas inwazji Rosji na Ukrainę, która jest nieakceptowalna dla wszystkich społeczeństw zachodnich.
Tak sobie pomyślałem teraz, mieliśmy ruch Black Lives Matter, prawda, który był taką odpowiedzią na kolonializm państw zachodnich w Afryce, no chyba pora w takim razie na co, White Lives Matter?
Może nie White, no to jest już, ale może Eastern European States Matter, tak, że no liczą się państwa Europy Środkowej także. I jeżeli uda się wprowadzić Finlandię i Szwecję do NATO, to być może jest duża szansa na powstanie takiego bardziej suwerennego, także obronnościowo, bloku państw w tym regionie o silniejszej podmiotowości i tych strukturalnych zmian. Te strukturalne zmiany będą dotkliwe dla państw Europy Zachodniej, przyzwyczajonej do swojej przewagi i nastąpi pewna większa równowaga, do której będą musieli się przyzwyczaić, tak? Także na tym poziomie mentalnym i zacząć wreszcie wykorzeniać z siebie te krzywdzące dla nas i dla naszego regionu schematy myślenia postkolonialnego czy postimperialnego.
No, o problemach Polski w Parlamencie Europejskim i o stereotypach na temat Polski i Europy Środkowej rozmawiałem dzisiaj z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Wydawać by się mogło, że fabryka samochodów elektrycznych Tesli to urzeczywistnienie marzeń o ekologii. Jednak są już organizacje, które protestują przeciwko fabryce ze względów ekologicznych. Już teraz rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej z Manu Hoyer z inicjatywy obywatelskiej Grünheide.
Guten Abend.
Dobry wieczór. Witamy dziś z nami panią Manu Hoyer. Pani jest członkiem inicjatywy obywatelskiej w Grünheide, a to właśnie w Grünheide amerykański koncern Tesla otworzył swoją fabrykę w Niemczech samochodów elektrycznych. Pani Hoyer jest również członkiem zarządu, jest przewodniczącą Klubu Przyrody i Krajobrazu w Brandenburgii. Witam panią u nas.
Dziękuję za zaproszenie.
Jakie problemy widzi pani w związku z działaniem Tesli u państwa w regionie? Co jest w tym tak trudnego? Dla naszego regionu jest to szczególnie trudne, bo ta fabryka znajduje się na obszarze ochrony wody pitnej, ponieważ jesteśmy jednym z najbardziej suchych regionów w Niemczech. I także, bo Tesla potrzebuje tyle wody, co zużywa 40-tysięczne miasto. Naturalnie mamy tu ogromny problem z wodą. A więc dlatego, że od lat proszono ludność o oszczędzanie wody, a potem przychodzi ten najbogatszy człowiek świata i dostaje wszystko. Obserwując sytuację w Niemczech, wnioskuję, że problemy związane z wodą znacznie się jeszcze rozszerzyły. Doszło do postępowania sądowego, a obecny stan jest taki, że Ministerstwo Środowiska, które jest prowadzone przez Partię Zielonych, zgodziło się jednak na to dodatkowe pobieranie wody. Jak to jest możliwe? Cóż, musiałaby pani się spytać do polityków, więc powiem tak. A teraz, no może jest to trochę mocne, ale powiem to jednak, że zrobiono wszystko, co możliwe dla tego najbogatszego człowieka na świecie, aby mógł kontynuować niszczenie środowiska tu u nas. Jak pani to sobie tłumaczy? Dlaczego się to dzieje akurat w Brandenburgii? Dlaczego ten rejon?
Tylko
nie mogę dokładnie określić. To pewnie dlatego, że Elon Musk powiedział, że chce zbudować tą fabrykę w pobliżu Berlina. Bo w Berlinie to on ma różne frajdy, jak dyskoteki czy imprezy typu rave. Faktycznie jest też blisko do głównego lotniska BR. No i tak, na pewno dostał to wszystko na srebrnej tacy. Teraz, kiedy fabryka została już wybudowana, znowu mamy następny wniosek. Tesla chce, wnioskuje o rozszerzenie działalności. Co to oznacza? No więc jest to tak, powiem, że tak, więc moim zdaniem jest to celowe. Chodzi o to, że nagle w Tesli codziennie przychodzi jakaś nowa wiadomość, nowa nowinka. Potem te stare wiadomości idą za burtę, znikają. Tak to działa. Teraz chcą akurat wykarczować kolejne 170 hektarów lasu pod budowę stacji kolejowej. Na tą stację dostaną subwencję, ale tylko wtedy, jeśli ta stacja będzie dostępna dla wszystkich. To wtedy oczywiście dostaną duże dotacje, duże pieniądze. A fakt, że chcą tam zbudować centrum szkoleniowe i jeszcze coś tam, a nawet chcą zbudować jeszcze coś innego, to tylko takie nowinki. Ostatecznie chodzi o skorzystanie z wielkich pieniędzy. To jest jeszcze nieprzesądzone. Dziś jest główne posiedzenie komisji i tam chcą opracować nowy plan rozwoju. My będziemy z nim walczyć. Jakie metody protestu planują Państwo zastosować? My mamy tylko język. Mamy tylko język. To wszystko, co możemy zrobić. Bo my, mówię, no tak, jesteśmy na granicy, na krawędzi do nieposłuszeństwa obywatelskiego, tak, ale jeszcze nie do końca. Mamy tylko nasz język. Próbujemy przekonać polityków, że ta degradacja środowiska, która się tu dzieje, że ona jest nieodpowiedzialna. Bo dzieci, które teraz przychodzą na świat, będą tu miały prawdziwy problem. To dlatego, że mikroklimat się bardzo zmienia. Pani mówi o zmianie mikroklimatu, o braku wody. Proszę nam wyjaśnić, jak to wygląda w praktyce. Jakie są konsekwencje dla mieszkańców pani regionu, tu obok fabryki Tesli w Grünheide? Konsekwencją jest zwiększony ruch na ulicach, infrastruktury jeszcze nie ma. W efekcie, jeśli rozbudują tą infrastrukturę, będą musiały paść ofiarą kolejne tysiące hektarów lasu, bo drogi zostaną poszerzone. Jeśli będą tu 6 czy 4 pasmówki, będą bardzo poszerzone. Wtedy trzeba będzie wybudować mieszkania, domy, a ponieważ jest to obszar leśny, to tyle. Kiedyś był to największy wspólny obszar leśny w Niemczech o powierzchni ponad 100 km kwadratowych. To zostanie teraz wszystko zniszczone i wierzę, że jeśli, kiedy wody będzie za mało, nie będzie można już czerpać wody z kranu, to dotknie normalnych ludzi. Zamiast tego będzie trzeba ją kupować. Wszyscy wtedy się tu obudzą. Fakt, że w tym wszystkim chodzi tak naprawdę tylko o to, aby najbogatszy człowiek na świecie osiągnął jeszcze większy zysk. Moje ostatnie pytanie dotyczy atmosfery tu w Grünheide, bo są przecież też ludzie, którzy z drugiej strony korzystają z tej fabryki. Na pewno są tacy, którzy znaleźli tu dobrą pracę, którzy może, tak jak pani powiedziała, budują nowe domy na swoim terenie. Czy dochodzi tu do konfliktów, tu w tym miejscu, między zwolennikami Tesli, którzy mogą czerpać korzyści z tej fabryki, i krytykami?
Tak, to prawda. Ja dostawałam drogą mailową różne groźby, nawet znieważano mnie. Tak, tu istnieją poważne konflikty. A to dlatego, że tak powiem, no bo jestem jednak głęboko przekonana, że ta elektromobilność to tylko technologia pomostowa, że ta elektromobilność skończy się za 10 lat. A te 10 lat Elon Musk musi tu zostać, bo otrzymuje przez te lata te wielkie dotacje, a potem tego tu nie będzie. I mamy największą stopę bezrobocia wtedy w Brandenburgii, a ludzie znów będą stali przed niczym. I nikt nie chce tego widzieć. Dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam Grünheide.
Elektryczne samochody są ekologiczne, ale jak słyszymy, najlepiej jakby były produkowane gdzieś daleko, aby fabryka za bardzo nie przeszkadzała. No nie wiem jak Państwu, ale mnie czasami trudno się w tych ekologicznych postulatach połapać. Tymczasem nasz program pomału dobiega końca, bo widzę już Huberta Jacha i Piotra Tomczyka za szybą, a więc za chwilę kalejdoskop medialny. A to był Magazyn Zachodni. Dziękuję Państwu za uwagę. Sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński, żegnając także w imieniu Aleksandry Fedorskiej i Krzysztofa Jankowskiego. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.